Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Piotr Kamiński. Jest wtorek, 20 maja 2008 roku. W kabinie studia nad przebiegiem audycji czuwają Grażyna Chmurska i nasz realizator Nikola. Po dzienniku, w którym udział weźmie Marek Brzeziński, usłyszą Państwo przegląd prasy, felieton Stefana Rigiera z cyklu Multimedia i magazyn jazzowy Katarzyny Zawickiej między innymi. Oto najważniejsze doniesienia dnia, mówi Paryż RFI. Władze chińskie opublikowały nowy bilans ofiar trzęsienia ziemi. Przekroczył on teraz oficjalnie 40 tysięcy osób. 5 milionów mieszkańców prowincji Sichuan straciło całe mienie. Ostatniej nocy mieszkańcy tej prowincji spali poza domem w obawie przed nawrotem kataklizmu. Na szczęście jednak nowy wstrząs okazał się niegroźny. Do Birmy przybywa pojutrze sekretarz generalny ONZ Ban Ki-moon, który spędzi tam 3 dni. W niedzielę zaś w stolicy kraju odbędzie się konferencja krajów dobroczyńców. Nadal nie ma pewności, czy generalissimus Tan Shui przyjmie szefa ONZ z początku kryzysu, bowiem odmówił mu nawet od rozmowy telefonicznej. Spotkanie próbował wynegocjować John Holmes, specjalny wysłannik sekretarza generalnego do spraw humanitarnych, przebywający w Birmie od niedzieli. Dzisiaj rozpoczęła się 3-dniowa żałoba narodowa, ogłoszona ze znacznym opóźnieniem przez juntę, która zdaniem agencji poczyna zdradzać pierwsze objawy słabości. Na wszelki wypadek nie było jednak ani minuty ciszy, ani oficjalnej ceremonii, a wielu mieszkańców Rangunu, jak informuje AFP, nie wie nawet o tej żałobie. Junta nadal nie wpuszcza zachodniej pomocy humanitarnej, dopuszczając tylko nieliczne ekipy azjatyckie. Francuski okręt Le Mistral, wyładowany ponad 1000 ton pomocy materialnej, nadal czeka na pełnym morzu u birmańskich wybrzeży. Tak to już jest od paru dni. Władze birmańskie podały, że tajfun spowodował straty oceniane na 10 miliardów dolarów. Mówi Paryż RFI. Armia iracka opanowała całkowicie wschodnią dzielnicę Bagdadu, zwaną Sadr City, gdzie ma swój bastion radykalny przywódca szyicki Moqtada Sadr, wódz tzw. armii Mahdiego, który od paru lat próbuje wykroić coś dla siebie z irackiego tortu. Siły Sadra nie stawiały oporu. W tej biednej dzielnicy slumsów mieszkają 2 miliony ludzi. Z początku miesiąca stronnicy Sadra i sojusz szyicki u władzy w Iraku podpisali porozumienie o zakończeniu niemal 2-miesięcznych walk, które kosztowały miasto setki ofiar śmiertelnych. Teraz Liban, przed mikrofonem Marek Brzeziński.
Do środy przedłużono toczące się w Katarze negocjacje między stronami konfliktu w Libanie, prozachodnią koalicją wspieranym przez Syrię i Iran Hezbollahem, który odrzucił przedstawioną mu propozycję. Negocjacjom przewodniczy premier Kataru Sheikh Hamad bin Yassam bin Jabr Al Thani, który postanowił dać antagonistom jeszcze jeden dzień do namysłu. Katar wystąpił z kompromisową propozycją, aby parlament libański bezzwłocznie wybrał nowego prezydenta państwa. Jednocześnie utworzono by rząd jedności narodowej, na później przekładając rozmowy w sprawie nowego prawa wyborczego. Hezbollah nie zgadza się na takie rozwiązanie, szczególnie dotyczące nowej ordynacji wyborczej. Prorządowa gazeta libańska Al-Mustaqbal oceniła tę postawę jako powrót do miejsca startu, z jakiego rozpoczęły się negocjacje. Niemniej w gronie prosyryjskiej i proirańskiej opozycji odzywają się głosy, że osiągnięcie porozumienia w Katarze jest możliwe. Jak na razie zgodzono się co do tego, że szef sztabu armii libańskiej, generał Michel Sleiman, będzie kandydatem na stanowisko prezydenta państwa, zastępując protegowanego z Syrii Emila Lahouda, który ustąpił w listopadzie ubiegłego roku. Od tamtej pory w Libanie trwa kryzys polityczny, którego apogeum były niedawne gwałtowne i krwawe starcia między stronami konfliktu. W starciach zginęło 65 osób. Generał Sleiman nie może zająć stanowiska prezydenta, bo musi być wybrany przez parlament. Tymczasem ugrupowania prorządowe i opozycja nie mogą się porozumieć co do składu rządu jedności narodowej i nowej ordynacji wyborczej. Jednym z poważniejszych punktów spornych jest sprawa rozbrojenia Hezbollahu, który dysponuje potężnym arsenałem broni.
Mówi Paryż RFI. Reżim w Zimbabwe zaprzeczył z oburzeniem, jakoby miał szykować hekatombę wśród przywódców opozycji. Rzecznik rządzącej partii ZANU-PF, cytowany przez oficjalny organ The Herald, oświadczył, że deklaracje w tej mierze przywódcy ruchu przemian demokratycznych Morgana Tsvangirai nie opierają się na niczym. To urojenia, powiedział rzecznik. Jak wiadomo, Tsvangirai wygrał pierwszą turę wyborów prezydenckich, a jego partia pokonała partię Roberta Mugabego w wyborach parlamentarnych. Tsvangirai opuścił powrót do Zimbabwe, przewidziany na miniony weekend, obawiając się zamachu na swoje życie. Jego zastępca w kierownictwie partii, Tendai Biti, twierdzi, że służby specjalne Mugabego sporządziły listę 40 przywódców opozycyjnych, których należy zamordować. 27 czerwca ma się odbyć druga tura wyborów prezydenckich. Teraz Sudan, znów przed mikrofonem Marek Brzeziński.
Zacięte walki wybuchły w bogatym w ropę naftową rejonie Abyei w Sudanie między rywalizującymi ze sobą ugrupowaniami. Tereny te od 3 lat, jakie upłynęło od zakończenia wojny domowej, stanowią przedmiot sporu między stroną rządową a byłymi rebeliantami z południa. Do Abiei roszczą sobie prawa zarówno arabska północna część Sudanu, jak i zamieszkały w większości przez chrześcijan i animistów południe. Spór uniemożliwia wprowadzenie w życie uzgodnionego w 2005 roku zawieszenia broni. Według obecnych na miejscu pracowników organizacji humanitarnej przez 5 godzin trwała we wtorek we wczesnych godzinach porannych wymiana ognia z broni maszynowej, moździerzy i broni artyleryjskiej. Do starcia doszło po tym, jak oddziały działającej na południu kraju Ludowej Armii Wyzwolenia Sudanu zaatakowały główne miasto regionu, które znajduje się pod kontrolą wojsk rządowych. Nieznana jest liczba ewentualnych ofiar starcia. Mimo że po kilku godzinach zapanował spokój, istnieją poważne obawy, że rebelianci przygotowują atak na położone w odległości 25 km od Abiei miasto Agok, gdzie przedstawiciele ONZ i organizacje humanitarne rozprowadzają żywność wśród 30 do 50 tysięcy uchodźców, którzy w ubiegłym tygodniu opuścili Abiei, uciekając przed walkami. Ropa z Abiei dostarcza rocznie niemal $500 miliona rządowi w Chartumie, który nie kwapi się z uregulowaniem statusu regionu.
Mówi Paryż RFI. Szef dyplomacji rosyjskiej Siergiej Lawrow wystosował patetyczny apel do władz gruzińskich, by zobowiązały się nie stosować siły w konflikcie z Abchazją i Południową Osetią. Moskwa oskarża Gruzję o szykowanie wojny i o prowokacje przeciwko żołnierzom należącym do rosyjskich sił rozjemczych. Zdaniem Tbilisi Moskwa zamierza anektować obie separatystyczne republiki. Agencje przypominają, że w Gruzji przebywa 200 tysięcy Gruzinów zbiegłych z Abchazji 15 lat temu po objęciu władzy przez separatystów zdalnie sterowanych z Moskwy. Policja rosyjska przeprowadziła dzisiaj niespodziewaną rewizję w moskiewskiej siedzibie brytyjskiej grupy naftowej British Petroleum BP. Rzecznik grupy potwierdził, że rosyjska prokuratura prowadzi śledztwo przeciwko koncernowi. Już w marcu rewizji takiej poddano biura BP i rosyjskiego towarzystwa TNK BP. FSB oskarżyła jednego z jej pracowników o szpiegostwo przemysłowe. TNK BP jest przedmiotem nieustannych szykan ze strony władz rosyjskich. Połowę jego akcji ma BP, drugą połowę trzech rosyjskich miliarderów. Zdaniem agencji Gazprom próbuje przejąć całość tej grupy i stąd śledztwo. Prezydent Dmitrij Miedwiediew zarządził dzisiaj zbadanie sytuacji rosyjskiego wymiaru sprawiedliwości, by mu zapewnić niezawisłość. Prezydent wydał też uroczysty dekret, na mocy którego przyznał rosyjską nagrodę państwową za nadzwyczajne osiągnięcia w dziedzinie humanizmu, jak czytamy w uzasadnieniu, byłemu prezydentowi Francji Jacquesowi Chiracowi. To najwyższe odznaczenie w kraju. Zdaniem dyrektora Ermitażu Chirac to błyskotliwy przykład związku polityki z kulturą. Michał Piotrowski podkreślił też zasługi Chiraca dla Rosji. Mówi Paryż RFI. Powąchać Neapol i paść trupem na miejscu. Od 14 lat miasto jest ofiarą problemu nie do rozwiązania. Co zrobić ze śmieciami? Od 10 lat był jednak jaki taki spokój. 2 tygodnie temu wybuchł jednak nowy kryzys i Neapol stał się nie do wytrzymania. Na ulicach piętrzą się wonne wzgórza odpadków, rywalizując urokiem z palmami, a miejscowe firmy, podobno doszczętnie skorumpowane i podległe mafii, wywożą ile i gdzie im się akurat podoba. Wedle starych, sprawdzonych metod kniazia Potiomkina udało się jednak odsłonić kawałek Neapolu, gdzie jutro ma się odbyć nadzwyczajne posiedzenie Rady Ministrów pod przewodnictwem Silvia Berlusconiego. Zdaniem Neapolitańczyków i czykowianeczek nawet kawaliere nic na to wszystko nie poradzi. Rada Ministrów ma podjąć decyzję o inwestycjach w tej dziedzinie oraz mianować specjalnego sekretarza stanu do spraw śmieci. Tymczasem para mieszkańców Neapolu, żyjących dotąd w tak zwanym trójkącie śmierci, gdzie od 20 lat nielegalnie grzebie się śmieci, wystąpiła do władz szwajcarskich o azyl sanitarny, wysuwając argument masowych zgonów na raka w tym zatrutym regionie. Statystyki są oficjalne, potwierdzone przez słynne brytyjskie pismo naukowe The Lancet. Były to kiedyś najżyźniejsze ziemie we Włoszech. Mówi Paryż RFI. Dzisiaj w godzinach południowych wybuchł pożar w budynku Filharmonii Berlińskiej. Główna sala, jedna z najsławniejszych sal koncertowych na świecie, nie jest bezpośrednio zagrożona. Niemniej na pewno ucierpi w czasie akcji ratunkowej, będzie wymagała remontu. Przypuszcza się, że będzie zamknięta przez kilka dni. Pożar wybuchł prawdopodobnie na dachu budynku. Zapaliła się izolacja termiczna. Akcja ratunkowa trwa nadal. Choć dym dał znać o sobie w czasie koncertu kameralnego we foyer nie ma żadnych ofiar, wyjąwszy prestiżowy koncert filharmoników berlińskich pod dyrekcją ich byłego szefa Claudia Bado, który miał się odbyć dzisiaj wieczorem. Sala ma 45 lat, bardzo oryginalną, nieregularną, asymetryczną budowę i jedną z najwspanialszych akustyk na świecie. Mówi Paryż RFI, wielki sukces odniósł na festiwalu w Cannes nowy film Clint Eastwooda, Odmieniec, The Changeling, gdzie Angelina Jolie gra matkę porwanego dziecka w beznadziejnej wojnie z biurokracją w Stanach Zjednoczonych w latach 20. Policja zwraca jej jakieś zupełnie inne dziecko, gdy zaś matka zaczyna się gwałtownie bronić, zostaje umieszczona w szpitalu psychiatrycznym. A teraz przegląd prasy na dwa głosy. Sylwia Gibbs i Stefan Rieger.
Cała prasa pisze o rozpoczynającej się we francuskim Zgromadzeniu Narodowym debacie na temat projektu nowelizacji konstytucji. Sarkozy chce odkurzyć Piątą Republikę. Czytamy na łamach Le Parisien Aujourd'hui en France. Projekt ogranicza liczbę kadencji prezydenta do 2 i zabrania ministrom jednoczesnego pełnienia funkcji wysokiego szczebla w samorządach oraz działalności zawodowej. Jeden z punktów przewiduje zniesienie obowiązku rozpisania referendum na temat wejścia nowego kraju do Unii Europejskiej. Katolicki dziennik La Croix przewiduje, że trudno będzie zebrać większość 3/5 głosów w połączonych izbach parlamentu niezbędną dla nowelizacji konstytucji. Socjaliści uważają, że projekt niedostatecznie wzmacnia prawa parlamentu i obywateli. Prawica wolałaby nie odbiegać za daleko od prawodawstwa Piątej Republiki. Dziennik Libération raczy nas wielką fotografią nieludzko zaśmieconej ulicy Neapolu. Ciężki orzech do zgryzienia dla rządu Berlusconiego. Wymieść odpadki i zwalczyć mafię. Ale dla lewicowej gazety Neapol symbolizuje bolączki całego społeczeństwa. Włochy są chore z powodu południa, Mezzogiorno. Przez dłuższy czas północne Włochy, rozwinięte i europejskie, czerpały stamtąd tanich pracowników, zostawiając region w rękach mafii i marionetkowych polityków. Włochy były przekonane, że mogą się w ten sposób rozwijać. Dynamiczne społeczeństwo w słabym państwie. Dziś widać, że władze lokalne w Neapolu nie potrafią nawet zagwarantować usuwania śmieci. Model społeczny, bardziej przypominający trzeci świat niż Europę, przestał funkcjonować. Sytuacja pogorszyła się na wszystkich frontach. Bezrobocia, wzrostu gospodarczego, nierówności społecznych i deficytu budżetowego. Libération konkluduje pesymistycznie, że Berlusconi nie wydaje mu się najlepszym człowiekiem zdolnym naprawić tę trudną sytuację. Izrael woli rozejm z ruchem Hamas. Ten tytuł widnieje w rubryce międzynarodowej dziennika Le Figaro. Oficjalnie Izrael nie utrzymuje kontaktów z ruchami terrorystycznymi, a więc i z Hamasem, kontrolującym strefę Gazy od 15 czerwca 2007 roku. Według korespondenta Le Figaro w Jerozolimie, Patryka Saint-Paula, w ciągu najbliższych dni mogłoby wejść w życie porozumienie wynegocjowane z Hamasem za pośrednictwem Egiptu. Izraelski minister obrony Ehud Barak spotkał się w poniedziałek 19 maja w Sharm el-Sheikh z prezydentem Egiptu Mubarakiem i z generałem Sulejmanem, szefem egipskiego wywiadu, aby ustalić ostatnie szczegóły porozumienia o zawieszeniu broni między Izraelem a Hamasem. Izrael byłby więc gotów przerwać codzienne operacje wojskowe przeciwko działaczom Hamasu w strefie Gazy, jeśli Hamas przestanie ostrzeliwać rakietami miejscowości na południu Izraela. Izraelczycy usiłują też przekonać Egipt do skuteczniejszego zwalczania przemytu broni do Gazy. Punktem spornym jest nadal sprawa izraelskiego żołnierza Gilada Shalita, wziętego do niewoli przez Hamas w 2006 roku. Za jego uwolnienie Izrael obiecuje otworzyć przejścia graniczne, znosząc tym samym blokadę Gazy. Hamas domaga się ponadto uwolnienia z więzień izraelskich swych ludzi w liczbie około 450. Korespondent Le Figaro pisze, że porozumienie z Hamasem wzbudza opory w izraelskich kołach wojskowych i związanych z bezpieczeństwem. Są wśród nich rzecznicy decydującej ofensywy w Gazie. Ale taka ofensywa, zdaniem byłych dowódców sił bezpieczeństwa, byłaby niepewna i kosztowna pod względem liczby ofiar. Były szef izraelskiego wywiadu Efraim Halevi, który podpisał list przeciwko ofensywie w Gazie, mówi na łamach Le Figaro, że trzeba dążyć do uśmierzenia napięć i zawrzeć trwałe porozumienie. Obecnie Hamas chce zawieszenia broni. Izrael powinien to wykorzystać, aby wynegocjować porozumienie zgodne z jego własnymi założeniami. Nawet jeśli, jak twierdzą niektórzy, zawieszenie broni pozwoli się wzmocnić Hamasowi. Zapytany o kontakty między Hamasem a Paryżem, które potwierdził minister spraw zagranicznych Bernard Kouchner, były szef Mossadu odpowiedział: doświadczenie nauczyło mnie, że na Bliskim Wschodzie nigdy nie należy dawać, nie otrzymując czegoś w zamian.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Fizjonomia pierwszej strony Le Monde odzwierciedla akuratnie francuskiego pata, czyli niemożność dogłębnego zreformowania czegokolwiek. W głównym tytule czytamy, że reforma instytucji Piątej Republiki poddana dziś uwadze parlamentu wszystkich wprowadza w zakłopotanie od lewicy po prawicę. Obok czytamy, że prawica w rozproszonym szyku i bez przekonania próbuje wysadzić w powietrze zdobycz socjalną, jaką jest we Francji 35-godzinny tydzień pracy. Fotografia z okładki, kuter rybacki z transparentem Sarkozy, kłamca, marynarze umierają, ilustruje zaś anachronizm strajku francuskich rybaków, którym głównie chodzi o łowienie nie tyle ryb, co subwencji, jak czytamy z kolei w komentarzu redakcyjnym na stronie drugiej. To już znamy skądinąd, czyli z uprawianej od lat 30 europejskiej polityki rolnej, którą Bruksela chce zreformować, jak pisze również Le Monde, przedstawiając właśnie projekt zredukowania bezpośrednich średnich dotacji ku zgrozie większości rolników uprawiających od lat mrożkowską strategię chłop śpi, a w polu subwencje samemu rosną i niech szczezną, dodam od siebie, chłopi z trzeciego świata. Nawet jeśli dramatyczny wzrost cen ropy jest dla rybaków omalże wyrokiem śmierci, polityka ratowania profesji dotacjami, których domagają się strajkujący, jest uchylaniem się od stawienia czoła przykrej prawdzie, iż paliwa będą odtąd stale coraz droższe i że trzeba zrewidować wszystkie dotychczasowe kalkulacje, stawiając na oszczędność, jakość, selektywność. By już nie wspomnieć o konieczności ratowania przed zagładą wielu gatunków ryb, co, jak przypomina Le Monde, pozwolił sobie zignorować prezydent Sarkozy, składając kłamliwe obietnice, iż rzekomo wymusi na Europie zniesienie kwot połowowych. Gwoździem do trumny francuskich marzeń o reformie jest jednak zapewne od pół wieku niezdolność uwolnienia się od przekleństwa Piątej Republiki, której anachroniczno-monarchiczne instytucje, odbiegające daleko od powszechnie obowiązujących parlamentarnych standardów, zdają się skazywać na porażkę wszelkie próby radykalnego przewietrzenia systemu. Zainicjowana przez prezydenta Sarkozy'ego próba makijażu konstytucji, zmierzająca do wzmocnienia roli parlamentu i wyposażenia obywateli w minimalną inicjatywę ustawodawczą, jest dalece niewystarczająca, lecz i tak ma wszelkie szanse po temu, by ją pogrzebano, gdyż po obu stronach politycznego spektrum nikogo nie zadowoli. Jednym wyda się zaśmiała, drugim zbyt nieśmiała i jedni na drugich zwalą winę na to, iż reforma wyląduje w koszu, wieszczy ponuro Le Monde. Tyrania, która próbuje się zreformować, wydaje na siebie wyrok śmierci. Tym razem jednak nie o Francji, która z tyranii ma niewiele, lecz o Chinach mowa. W komentarzu na łamach Le Monde znany eseista liberał Guy Sormont takiej to sceptyczno-optymistycznej analizie poddaje rozpaczliwe wysiłki chińskiej partii komunistycznej, starającej się dowieść, iż nad wszystkim panuje i każdemu wyzwaniu, włącznie z trzęsieniem ziemi, stawi czoło swą racjonalnością i humanizmem. Ale wszelkie nieprzewidziane zdarzenia, klęski żywiołowe, epidemie ptasiej grypy czy AIDS, którym ciemny lud nadaje zabobonny wymiar, jak w bajce o królu, obnażają nagość partii. To dla niej znacznie większe zagrożenie, pisze Sormant, niż płomienne pamflety dysydentów.
RFI, la radio du monde.
Euronet. RFI z Paryża. Marek Brzeziński.
Po raz drugi Europa Nowa, pozarządowa organizacja propagująca ideały obywatelstwa europejskiego, promująca Europę polityczną, silną i otwartą na swoich mieszkańców, opublikowała przeprowadzony wraz z CSA, Ośrodkiem Badania Opinii Publicznej, sondaż na temat najbardziej ulubionej przez Francuzów postaci w Europie. Pod uwagę brane są osoby świata kultury, sportu, a także politycy. Podobnie jak przed rokiem, wysokie pozycje zajmują sportowcy, bo wiadomo, że ta dziedzina życia cieszy się największą popularnością na świecie. Wszak nie na darmo największym rytuałem na naszym globie jest piłka nożna. Mistrzostwa świata w tej dyscyplinie skupiają uwagę milionów ludzi na całym świecie, którzy godzinami ślęczą przed telewizorami, aby przyglądać się 22 dorosłym mężczyznom uganiającym się po boisku, aby kopnąć skórzany worek wypełniony powietrzem. Jednak na czele listy Europa Nowa CSA nie znalazł się piłkarz, lecz kierowca. Najpopularniejszym Europejczykiem wśród Francuzów okazał się Niemiec Michael Schumacher, 7-krotny mistrz świata Formuły 1. Dodajmy, że z plebiscytu wyłączeni byli Francuzi. Chodziło o obywateli pozostałych 26 państw Unii Europejskiej. Na drugim miejscu znalazła się niezwykle popularna we Francji, gdzie kręci swoje filmy, gdzie jest szczerze podziwiana za urodę i talent, podobnie jak wiele jej rodaczek, włoska aktorka Monika Bellucci. Ale już trzecie miejsce może być dla wszystkich zaskoczeniem. Wystarczy cofnąć się do czasów Eleonory Akwitańskiej, żony króla Francji i Anglii, matki jednego z najsłynniejszych królów Anglii, który nigdy nie mówił po angielsku, a którego pomnik stoi bliżej parlamentu w Londynie niż pomnik Churchilla. Chodzi rzecz jasna o Ryszarda Lwie Serce, rozsławionego przez Waltera Scotta. Wystarczy pomyśleć o wojnie stuletniej Joannie d'Arc, co to nie chciała Anglika, o rugby i piłce nożnej, o pokładach niechęci, jakie de Gaulle żywił do wyspiarzy, by ze zdumieniem skonstatować, że na trzecim miejscu znalazła się jej wysokość królowa Elżbieta II. To wielki awans, bo w 2007 była na 19 miejscu. Może w tym zasługa Carly Bruni, żony nowego prezydenta Francji Nicolas Sarkozy'ego, która rzuciła Anglików na kolana, czego niebiescy z Zidana nie byli w stanie uczynić z szarżą lekkiej brygady Davida Beckhama i kompanii. Coś w tym musi być, bo Carla Bruni znalazła się na drugim miejscu w kategorii najbardziej popularnych artystów. To też wejście smoka starannie dopasowanej do sztywnego gorsetu brytyjskiego ceremoniału włoskiej żony francuskiego prezydenta znalazło uznanie w oczach Francuzów potrafiących docenić wdzięk, szyk i klasę. Nie mówiąc już o seksapilu. Czwarte miejsce też budzi zdumienie, bo wprawdzie od zakończenia wojny stosunki francusko-niemieckie mogą Europie świecić przykładem, a fotografia trzymająca się za rączkę prezydenta Mitterranda i kanclerza Kohla stała się symbolem przyjaźni sąsiadów z obydwu stron Renu, mimo znaczących dysproporcji obydwu mężów stanu, co u niektórych niesforniśów wywoływało kpiący uśmiech, to jednak na linii Francja-Niemcy w ostatnim czasie iskrzyło. A jednak niemiecka kanclerz Angela Merkel, chociaż to tak różna osobowość w porównaniu do Elżbiety II, Carly Bruni i Moniki Bellucci, zajęła na liście najpopularniejszych Europejczyków i Europejek w oczach Francuzów czwarte miejsce. O komentarz w sprawie tego sondażu poprosiliśmy Cathy Fleury, stojącą na czele organizacji Europa Nowa.
Alors tout d'abord on peut remarquer que le palmarès marque le retour des personnalités politiques ou des grandes figures.
Przede wszystkim musimy zauważyć powrót polityków i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego. Angela Merkel, królowa Elżbieta II, papież Benedykt XVI znaleźli się w pierwszej dziesiątce. To świadczy o tym, że ankietowani kierowali się sprawdzonymi wartościami. Trzeba podkreślić spektakularny awans niemieckiej kanclerz Angeli Merkel w klasyfikacji popularności. To prawdziwy zwycięzca tegorocznego plebiscytu. Mimo, że Michael Schumacher zajął pierwsze miejsce, to jednak uwagę zwraca liczna obecność kobiet. Znalazły się tuż za nim na liście, a poza tym reprezentują różne dziedziny życia. Monika Bellucci, Angela Merkel, królowa Elżbieta II, Ellen MacArthur. Wysokie miejsce zajęła też Carla Bruni. Prawdą jest, że przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego, świata sztuki i sportowcy cieszą się większą popularnością niż politycy. Ale możemy powiedzieć, że Europa jest zjawiskiem pełnym życia i cieszy się popularnością.
W klasyfikacji popularności przodują sportowcy i kobiety, bo też na piątym miejscu znajduje się Ellen MacArthur, niezwykle popularna we Francji, biegle posługująca się mową Sarkozy'ego i Zidana, żeglarka ze Szkocji, która często bierze udział w regatach organizowanych we Francji. Komentując wyniki, można śmiało powiedzieć, że w przededniu przejęcia przez Francję pałeczki przewodniczącej Unii Europejskiej Europa ma się dobrze w oczach obywatelek i obywateli Piątej Republiki. A co więcej, podobnie jak na krajowym podwórku, tak i na poziomie europejskim potwierdza się ta sama tendencja. Popularnością cieszą się sportowcy i artyści, w mniejszym stopniu politycy. I tu znów powtórzmy, że chlubnymi wyjątkami jest niemiecka kanclerz Angela Merkel oraz premier Wielkiej Brytanii Gordon Brown. Pozostali nie wzbudzają nad Sekwaną szczególnej sympatii.
Słuchają Państwo Paryża, RFI. Paryskie pasaże, Krzysztof Rutkowski.
Aleksander Jełowicki nie wiedział, Eustach Januszkiewicz nie wiedział i Adam Mickiewicz nie wiedział, że 4 czerwca 1826 roku w tych samych pomieszczeniach w budynku pod numerem 17 przy ulicy Bagna Świętego Germana Honoriusz Balzac otworzył ze wspólnikiem Andrzejem Barbier własną drukarnię, a na antresoli urządził garsonierę. Firma Balzaca działała do sierpnia 1828 roku. Balzac sam trudnił się zecerką i wypełniał kaszty. Drukował czasopisma i broszury, ulotki reklamowe i dzieła klasyczne, kodeksy praw i periodyki poświęcone sztuce. 20 lipca 1826 roku Honoriusz Balzac wysłał ministrowi spraw wewnętrznych oświadczenie. Oświadczam, że zamierzam wydrukować dzieło noszące tytuł Fizjologia małżeństwa albo Medytacja o szczęśliwym stadle w formacie in octavo w objętości 20 arkuszy w nakładzie 1000 egzemplarzy. Balzac wydrukował tylko kilka egzemplarzy Fizjologii małżeństwa o objętości 8 arkuszy. Książka narobiła we Francji ogromnie wiele hałasu. Po to zresztą była pisana, by wiele hałasu wcale nie o nic wywołać. Niezwykła to książka komedia ludzka in statu nascendi w postaci jajeczka i plemniczka, jak powiadał Boy. Balzac stał się spowiednikiem, obrońcą i natchnieniem dla kobiet. Garsoniera nad drukarnią nie świeciła pustką. Balzac był dla kobiet bogiem, nie tylko w Paryżu. Kiedy w salonie w Petersburgu pani domu zwróciła się do niego panie de Balzac, pokojówka stanęła jak wryta z otwartą gębą i opuściła tacę z herbatą. Mickiewicz w Trybunie Ludów pisał o powieści Balzaca Chłopi krytycznie, ponieważ Mickiewicz czuł, że Balzac na kobietach zna się znacznie lepiej niż on. Niekoniecznie na kobietach jako takich, ale na kobietach stosowanych i stosujących się, czyli na kobietach, które stają się żonami i matkami. Balzac wyczuwał, chociaż kiedy pisał Fizjologię był jeszcze młody, że w małżeństwie i macierzyństwie tkwi druga strona, ciemna strona, czarna moc, że w małżeństwie i w macierzyństwie czaić się może szaleństwo wybuchające niespodzianie strasznym wymiotem, krzykiem, buntem i spazmami. Obłęd już czaił się w Celinie Mickiewiczowej, w małżonce coraz bardziej małżeńsko zatrwożonej i w matce macierzyńsko utrapionej. Urodziło się pierwsze dziecko, córka Marynia, którą Celina powiła prawie bez bólu i Mickiewiczowie przeprowadzili się z pawilonu rzeźbiarza Piotra Jana David Dąży spod paryskiej miejscowości Domont z lasu Montmorency na bagna świętego Germana pod numer 18, by zamieszkać naprzeciw drukarni, w której przed 10 laty Balzac składał Fizjologię własnymi rękami. 25 października 1836 roku Karol Wodziński pisał do Józefa Bogdana Zaleskiego. Już od kilku dni powróciłem do Paryża z adamostwem, którzy mieszkają 18 Rue de Marais Saint-Germain. Kwatera ich nie bardzo wygodna, daj Boże, żeby była przynajmniej spokojna, o co się boję, myśląc, że naprzeciw drukarni i księgarni polskiej od powrotu z dumą mieszka również księgarnia polska i kto i Jełowicki. Od powrotu z Dumont mieszkam na Rue du Bac. Marynia Adama ładna jak aniołek, zdrowa jak rybka. Już od kilku tygodni biegać poczęła do Mejko, w tych dniach spodziewany. Karol Wodziński słusznie lękał się Mickiewiczów. Nie Polacy im grozili, tym mniej Litwini w ścianach i w belkach i w suficie byłej drukarni Honoriusza Balzaca. W lokalu pod numerem 17 przy ulicy Bagien Świętego Germana utkwił pył drobniejszy od piasku z egipskiej pustyni, mikroskopijne cząsteczki ołowiu i farby z czcionek odciśniętych na kilku egzemplarzach książki, która wywołała zamierzony przez Balzaca rumor. Ten niewidoczny osad był niczym przekleństwo rzucone przez rozsierdzonego słonecznego boga, porwanego step, rozdartego na dwoje i zatrzaśniętego ku radości gawiedzi w przemienionym w pręgierz obelisku na placu Zgody. Słoneczny Bóg cierpiał i się mścił głównie na Bogu ducha winnych, bo ślepy gniew bogów, słonecznych bogów przede wszystkim. Chociaż nieprawda, że gniew słonecznych bogów jest ślepy, bo w ich gniewie tkwi głęboki i tajemny sens, ale ten gniew wystawia ofiarę na próby.
RFI, 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 RFI.
Multimedia Stefan Rieger.
Przyszłością biznesu jest $0, czyli darmocha, przepowiada Chris Anderson w książce pod tytułem Long Tail, czyli smuga, która stała się w 2007 roku bestsellerem. Naczelny pisma Wired sugerował już na wyrost, iż wszystko, co tknięte cyfrową różdżką, skazane jest odtąd na wypadnięcie poza pieniężny obieg i znalezienie innych środków utrzymania. W opublikowanym w marcu artykule, który w przyszłym roku spuchnąć ma do rozmiarów nowej książki zatytułowanej Free, Anderson stara się wyjaśnić, dlaczego jest to nieuniknione. Jeszcze przed nastaniem zero-jedynkowej ery koncern Gillette przetestował z powodzeniem tę ideę, dając klientom za darmo swe golarki, ale każąc sobie płacić za nowe żyletki. Nieustanny spadek kosztów produkcji w ekonomii cyfrowej zachęci wkrótce większość firm, pisze Anderson, do zaoferowania większości swych towarów za frajer. Jesteśmy świadkami narodzin nowej ekonomii. Wszystko tanieje w okamgnieniu. Dzięki Chinom i globalizacji koszulka nie kosztuje odtąd więcej niż filiżanka kawy. W zdematerializowanym świecie demonetaryzacja jest jeszcze szybsza. W internecie wszystko dąży do darmochy. Osławione prawo Moore'a, zgodnie z którym miniaturyzacja tranzystorów i moc procesorów ulega podwojeniu co mniej niż 2 lata, znajduje również swoje przełożenie w dziedzinie pojemności pamięci i szybkości przesyłania danych. Koszty maleją wykładniczo, zmierzając ku zeru. Pozostaje do przeskoczenia, wedle Andersona, psychologiczny próg oddzielający prawie zero od zera. Jego zdaniem został już zresztą przekroczony i nie sposób zawrócić. Świadczy o tym chociażby porażka formuł pośrednich, opartych na mikroabonamencie, czyli minimalnej kontrybucji finansowej klientów, których skuszono jakąś usługą. W pewnym sensie, pisze Anderson, web zaraża swym modelem ekonomicznym inne dziedziny biznesu, narzucając logikę darmochy. Pozostaje jedynie pytanie, jak i kiedy ona zatriumfuje. Słowo free ma tę wadę, iż znaczy tyleż darmowy, co wolny. Odsyła nas tym samym do ambiwalencji teorii Andersona, która wcale nie oznacza, iż biorąc towar za frajer, za nic nie będziemy płacić, gdyż jak wiemy, w naturze nic nie ginie i trzeba gdzieś odzyskać to, co gdzie indziej się straciło. Sceptycy widzą w freekonomii nową pułapkę na jelenia, któremu i tak przyprawi się rogi, mamiąc go złudzeniem, iż w cyfrowym świecie wszystko ma za darmo i bez najmniejszego wysiłku. Trudno temu zaprzeczyć. Cyfrowy biznes darmochę uważa jedynie za magnes zdolny przyciągnąć maksimum klientów do czegokolwiek, za co trzeba pośrednio zapłacić. Tę lukę skompensować ma zasadniczo reklama, lecz poprzednik Andersona na czele pisma Wired, Kevin Kelly, szkicuje kilka rozwiązań alternatywnych w nowym świecie internetu, który stał się nolens volens maszyną do kopiowania. Kelly stawia trafną diagnozę, iż tam, gdzie powielanie jest regułą, spieniężyć można tylko to, czego skopiować się nie da. Z rozpędu wlicza kilka wartości nie dających się bezmyślnie powielać, klonować czy podrobić, takich jak nade wszystko zaufanie i czas. Najrzadsze z surowców znajdujących przełożenie w takich innych cenionych wartościach jak personalizacja danych i usług, autentyczność i interpretacja informacji, a zwłaszcza łatwość ich wyszukania, czyli znalezienia igły w stogu cyfrowego siana. Zapamiętajmy dwie rzeczy. Primo, gdy kopia staje się darmowa lub prawie, tylko to, czego skopiować się nie da, jak zaufanie, może być przedmiotem handlu. Sekundo, we freekonomii, jaką wieszczy Chris Anderson, darmocha to zasadzka, w którą próbuje się nas zwabić, by mimochodem wcisnąć nam omal bezboleśnie coś innego. Łeb za frajer, innymi słowy, przemienić się może w sidła na frajerów. Wszystko w rękach nas, frajerów.
RFI, Radio France Internationale.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
I love Paris in the springtime.
Notatnik paryski. Zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
Spojrzenia na gospodarkę. Piotr Błoński.
Magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
Zgodnie z tradycją na początku roku odbywają się noworoczne spotkania prezydenta Republiki.
Dziś wybierzemy się na spotkanie z wiatrakami w okolicy Bordeaux.
W roku 1393 rozegrały się w paryskich włościach świętego Pola.
W Paryżu ukazał się 158 numer zeszytów historycznych. Sięgnijmy więc po ten kolejny tom serii.
Nasz adres internetowy to www.rfi.fr/popolsku.
RFI.
RFI.
Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La Radio du Monde. Paryski kwadrans jazzu. Katarzyna Zawicka.
13 maja minęła 20. rocznica śmierci Cheta Bakera. Mam do niego szczególny sentyment, bo to właśnie od niego zaczęła się moja miłość do jazzu. Jego sposób gry był na tyle fascynujący, przede wszystkim swoją delikatnością i wyczuwalną wrażliwością, żeby zatrzymać nastolatka w pełnym biegu. Thank you. Chet należał do tego samego pokolenia co James Dean, od którego był troszeczkę starszy i był nieodrodnym dzieckiem tego pokolenia, autodestrukcyjnym, zbuntowanym, niecierpliwym. James Dean zginął w wypadku samochodowym mając 24 lata, Chetowi dane było przeżyć 58 lat, ale zdawać by się mogło, że jego śmierć czekała na niego cierpliwie przez tych kilkadziesiąt lat niezmieniona. Podobnie jak James Dean, Chet Baker kochał szybkie samochody. To zresztą była gorączka tamtych czasów. I dzisiaj są one przedmiotem uwielbienia, ale już nie tak jak kiedyś. Między Chetem i Jimmy Deanem istniało podobieństwo również fizyczne, zwłaszcza dopóki twarz Cheta, później zmaltretowana narkotykami i bójkami, przypominała jeszcze twarz anioła. Cheta nazywano nawet Jamesem Deanem jazzu. To zadziwiające, że osobnik tak zbuntowany, tak niepoddający się obowiązującym prawom, jakim był Chet Baker, zaczynał swą karierę jako wojskowy. Pierwszy raz odbywał swą służbę zasadniczą, ale drugi raz zaciągnął się dobrowolnie po jakichś zawodach miłosnych. Fakt, że długo miejsca w armii nie zagrzał i na szczęście, bo jednak sztuka nie lubi ograniczającej dyscypliny. Chet był nie tylko muzykiem, ale również wokalistą, a jego głos, prawie kobiecy, jeszcze bardziej odbiegał od tego wizerunku buntownika niż jego gra.
My funny Valentine, sweet comic Valentine, you make me smile with my heart. Your looks are laughable, unphotographable, yet you're my favorite work of art. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak? When you open it to speak, are you smart? But don't for me.
Wypadł przez okno hotelu w Amsterdamie po przedawkowaniu narkotyków. Wypadł, wyskoczył, został wypchnięty, nie wiadomo. Jego życie to była ciągła walka z nałogiem i ciągła szarpanina z życiem, ze sobą, z konwenansami. Szarpanina, w której był wielokrotnie aresztowany, brał udział w bójkach, był wydalany z różnych państw i ostatecznie stracił zęby, co dla trębacza stanowi właściwie koniec kariery. Nie wydawało się, że tak będzie i w przypadku Cheta, ale jednak zawalczył raz jeszcze. Nauczył się grać ze sztuczną szczęką i jeszcze zagrał parę razy tak wspaniale, jak w najlepszych czasach.
Lekcja języka francuskiego.
RFI présente
Tout un roman.
Un cours de français par la littérature.
Wysłuchamy dzisiaj ponownie fragmentu sztuki Marivaux La Double Inconstance. Flaminia oznajmia, że opuszcza dwór księcia. Żegnając się z Arlekinem, otwiera przed nim serce i wyznaje, że go kocha, na co Arlekin odpowiada deklaracją wzajemnej miłości i propozycją małżeństwa.
Je suis au désespoir, moi. Me voir séparé pour jamais d'avec vous de tout ce que j'avais de plus cher au monde. Le temps me presse. Je suis forcée de vous quitter. Mais avant de partir, il faut que je vous ouvre mon cœur.
Qu'est-ce, mamie? Qu'a-t-il, ce cher cœur?
Ce n'est point de l'amitié que j'avais pour vous, Arlequin. Je m'étais trompée.
C'est donc de l'amour?
Et du plus tendre. Adieu.
Attendez. Je me suis peut-être trompée, moi aussi, sur mon compte.
Comment? Vous vous seriez mépris? Vous m'aimeriez? Et nous ne nous verrons plus. Arlequin, ne m'en dites pas davantage. Je m'enfuis.
Restez.
Laissez-moi aller. Que ferons-nous?
Parlons raison.
Que vous dirai-je?
C'est que mon amitié est aussi loin que la vôtre. Elle est partie. Voilà que je vous aime. Cela est décidé et je n'y comprends rien.
Ouf! Quelle aventure!
Je ne suis point mariée par bonheur.
Il est vrai.
Sylvia se mariera avec le prince et il sera content.
Je n'en doute point.
Ensuite, puisque notre cœur s'est mécompté et que nous nous aimons par mégarde, nous prendrons patience et nous nous accommoderons à l'avenant.
J'entends bien. Vous voulez dire que nous nous marierons ensemble?
Czy dobrze zrozumieliście ten dialog?
Pourquoi Flaminia est-elle au désespoir?
Dlaczego Flaminia jest zrozpaczona?
Parce qu'elle va être séparée d'Arlequin.
Qu'est-ce qu'elle avoue à Arlequin?
Co wyznaje Arlequinowi?
Que ce n'est pas de l'amitié qu'elle a pour lui.
Pourquoi Arlequin dit qu'il s'est trompé?
Dlaczego Arlequin mówi, że się mylił?
Parce que pour lui, c'est pareil. Il éprouve de l'amour et non de l'amitié pour Flaminia.
De quoi Arlequin se réjouit-il?
Z czego Arlequin się cieszy?
De ne pas être marié.
Avec qui Sylvia se mariera-t-elle?
Kogo poślubi Sylvia?
Elle se mariera avec le prince.
Et que se passera-t-il pour Arlequin et Flaminia?
Co się stanie z Arlequinem i Flaminią?
Ils se marieront ensemble.
Dialog ten pozwala nam poznać język, jakim mówiono w XVIII wieku. Stan rozpaczy określano wówczas wyrażeniem être au désespoir, zamiast dzisiejszego être désespéré. Flaminia mówi też, że pragnie ouvrir son cœur, czyli avouer ses sentiments, wyznać swoje uczucia. Se mécompter, dosłownie przeliczyć się, jest właściwie synonimem słowa se tromper, pomylić się. A s'accommoder, tak samo jak s'adapter, znaczy przystosować się. Słyszymy również l'avenant w znaczeniu pareillement, podobnie, i par mégarde w znaczeniu par inattention, przez nieuwagę. Słyszymy w tym dialogu, że para zakochanych wyznaje uczucia, a chwilami unika zwierzeń. W efekcie każdy z nich otwiera serce zgodnie z regułami gry. W pierwszym zdaniu Flaminia wyznaje, że jest zrozpaczona, ale zataja jeszcze miłość.
Je suis au désespoir. Me voir séparée pour jamais d'avec vous. De tout ce que j'avais de plus cher au monde. Je suis forcée de vous quitter.
Uskarża się, a słowa więcej mówią o jej uczuciach, niż jej się wydaje. Ale czas nagli, Flaminia chce odejść. Cenne minuty uciekają i zakochani czują, że nie można zwlekać ze zwierzeniami. Lepiej zrozumiemy poczynania bohaterów, gdy przeanalizujemy czasy użyte w dialogu.
Ce n'est point de l'amitié que j'avais pour vous. Je m'étais trompée.
Używając czasu przeszłego niedokonanego, l'imparfait, i formy przeczącej, Flaminia odwleka swoje wyznanie. Niemniej zdradziła już swoje uczucia, chociaż nie otwarcie. Tymczasem Arlekin nie śpieszy się z deklaracją. Flaminia nadal ma więc wątpliwości.
Comment? Vous vous seriez mépris? Vous m'aimeriez?
Mówiąc to, używa trybu przypuszczającego, conditionnel, zamiast orzekającego. O miłości wspomina w kategoriach prawdopodobieństwa, a zatem pozory zostają zachowane. W naszych czasach ktoś mniej subtelny powiedziałby bez ogródek.
Comment vous vous êtes trompé? Vous m'aimez?
Ale u Marivaux wyznanie uczuć wiąże się z ryzykiem. Najpierw trzeba udawać, że to nie wchodzi w grę. Jak usłyszeliśmy, dialog obfituje w zawoalowane wyznania i chytre wybiegi. Jedynym wyjściem jest ucieczka. Zdradziwszy się, Flaminia próbuje jak najszybciej się oddalić.
Le temps me presse. Je suis forcée de vous quitter. Adieu. Je m'enfuis. Laissez-moi aller.
Flaminia udaje, że jest zmuszona odejść wbrew swej woli. W jej wypowiedziach wyczuwa się grę na zwłokę. Flaminia boi się wyraźnie powiedzieć, że kocha, nie zna przecież uczuć Arlekina.
Il faut que je vous ouvre mon cœur.
Arlekin tymczasem próbuje ją podejść naiwnością.
Ah, qu'est-ce, mamie? Qu'a-t-il ce cher cœur?
Udaje zdziwienie.
C'est donc de l'amour?
Et du plus tendre.
I zdradza się, nigdy nie wypowiadając słowa miłość. Arlekin jest jednak bardziej od niej praktyczny i zatrzymuje ją. Używa trybu rozkazującego.
Attendez. Restez. Parlons raison.
Wydaje się, że uzyskał zwierzenia dziewczyny w ostatniej chwili. Sam natychmiast odwzajemnia się deklaracją miłości. Decyzja została więc podjęta, ślub postanowiony.
Voilà que je vous aime, cela est décidé. Je ne suis point marié par bonheur. Sylvia se mariera avec le prince et il sera content.
Oznajmia Arlekin, a Flaminia stawia kropkę nad i.
Vous voulez dire que nous nous marierons ensemble?
Bohaterowie komedii Marivaux nie chcą brać odpowiedzialności za swoje obietnice, ale słowa, które im się wymykają, zdradzają ich tłumione uczucia. Autor okazuje się naprawdę świetnym znawcą ludzkich serc. Nauczyliśmy się dzisiaj wyrażania rozmaitych, czasem sprzecznych uczuć. Zastosowane formy czasownika, le conditionnel, l'imparfait, l'impératif, oddają stan ducha bohaterów.
C'était
Tout un roman,
un cours de français par la littérature proposé par Radio France Internationale. RFI, la radio du monde.
Dziękuję Państwu za uwagę. To już wszystko. Do usłyszenia jutro o tej samej porze.
Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016 Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.